Trzy minuty po 23:00, kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński, dobry wieczór, witam Państwa, zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. 1575 raz spotykamy się pod tym szyldem, który świeci w nocy i zapraszam na najbliższe dwie godziny. Nocne Światło od poniedziałku do czwartku, właśnie o tej porze rozpoczynamy, tuż po 11:00 wieczorem, na 120 minut zapraszamy za każdym razem spotkania. Zanim powiem, o czym dzisiaj dyskutujemy, to przypomnę, że Nocne Światła i w ogóle cały program Radia Plus możecie Państwo odbierać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus w Polsce, a na całym świecie, oczywiście mówię w Polsce przez radio, natomiast na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Przy okazji przypominam o Facebooku, tam na profilu Radia Plus pod pierwszym postem od góry znajdziecie Państwo forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł, czyli dla świetlików, tak jak Państwo się nazwaliście już prawie 10 lat temu. I tam jest możliwość zamieszczania swoich komentarzy, dodawania wątków, zadawania pytań, dzielenia się swoim doświadczeniem. No a dzisiaj mam przekonanie, że to jest akurat chyba właśnie to, do czego chciałbym Państwa zaprosić, czyli dzielenie się doświadczeniami, bo tym razem w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiać będziemy o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. Naszymi ekspertami, którzy są zarazem współtwórcami tego cyklu, są mediatorzy i pedagodzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska, witam serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Bogdan Janowski, również serdecznie witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Moi drodzy, tak to jest z dziećmi, że właściwie wszyscy ci nasi milusińscy są obdarowani mnóstwem uroczych cech, nie zawsze takimi, o jakich dzisiaj będziemy rozmawiać. Bo przecież, owszem, są uroczy i wspaniali, kochani, cieplutcy. I właściwie, jako rodzice zawsze widzimy w nich to, co najlepsze i moglibyśmy im, że tak powiem, z naszego serca włożyć to, co w nich widzimy, co nie zawsze jest prawdą. Trzeba tutaj z ręką na sercu powiedzieć. Dlatego to, o czym dzisiaj rozmawiać będziemy, mianowicie o zachęcaniu dzieci do współpracy, czy o wzbudzaniu w nich wrażliwości i poczucia dbałości za relacje, to nie są rzeczy, które wszystkie, mówię, że nie są rzeczy, które wszystkie dzieci mogą mieć, że tak powiem, w genach, czyli w temperamencie, w jakimś ładunku takim wewnętrznym, także przez wzrastanie w odpowiedniej rodzinie. Dlatego warto o to dbać. A tym samym ważne jest, żeby rodzice również o to dbali, bo dzieci, jak już tutaj sami wielokrotnie mówiliśmy, najlepiej uczą się na obserwacji rodziców. Tak więc no, trudno, żeby nalać z próżnego w puste. Więc również będziemy apelować do Państwa, żeby nie tylko dzieci zachęcać i uczyć współpracy, wrażliwości i dbałości o relacje, ale żeby również samemu to rozwijać we własnych dorosłych relacjach rodzicielskich, nie tylko rodzicielskich, ale także środowiskowych, szerszych niż tylko rodzinne. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim przyjrzymy się temu, jak tę współpracę budować i zachęcać do tego, jak też tą wrażliwość pobudzać, czy dbałość o relacje pokazywać i wskazywać, dlaczego ona jest taka ważna, jakie są jej cele, ale również jakie są jej źródła, trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co jest tą podstawową więzią, co jest podstawową więzią, która łączy dziecko i rodzica z dzieckiem.
Chciałabym na początku powiedzieć, że do tego zaproponowania na dzisiaj tego tytułu skłoniło mnie takie przemyślenie, które mam od lat, taką obserwację poczyniłam w szkole, że są takie dzieci, które są w takim otwarciu wobec dorosłych i wobec innych dzieci, które są ciekawe relacji, które są gotowe na to, żeby nawiązywać relacje, które są ufne i takie pełne jakiegoś zaciekawienia w kontaktach z innymi osobami. I są niestety też takie dzieci, które oporują w relacji, które nie są relacją zainteresowane, które nie potrafią nawiązywać takich relacji partnerskich z kolegami na przykład, oporują również wobec nauczycieli i widzę po prostu tutaj, że bardzo duży wpływ na to, jak zachowują się nasze dzieci, mamy my dorośli, a mianowicie tak naprawdę w jaki sposób odpowiadamy na to od najmłodszych lat, czy nasze dzieci mogą mieć z nami taki bezpieczny styl przywiązania, można by powiedzieć. I na początek to, co chcę powiedzieć, to to, że każde dziecko rodzi się z taką naturalną potrzebą zdrowego przywiązania do rodzica. Szczególnie do matki, ale również dziecko jest w stanie nawiązać bardzo bliską relację z ojcem czy z innym opiekunem. Natomiast bardzo ważne jest, żeby w życiu każdego dziecka znalazł się stabilny, odpowiedzialny dorosły, który da temu dziecku poczucie bezpieczeństwa. I to jest szalenie ważne, dlatego że no, jak pewnie wielokrotnie tutaj w audycji i my i inni goście mówili o piramidzie potrzeb Abrahama Maslowa, no to tam bezpieczeństwo to jest taka fundamentalna potrzeba. I po prostu bez zagwarantowania dziecku tego poczucia bezpieczeństwa, czyli tego bezpiecznego rodzica, stabilnego rodzica, jego osobowość, jego sposób taki bezpieczny przywiązania jest niemożliwy, rozwój osobowości.
Muszę wtrącić zdanie tutaj, bo to ważne chyba. Bo powiedziałaś, że to przywiązanie do matki jest bardziej takie, znaczy jak to powiedzieć, no, takie oczywiste, biologiczne.
Biologiczne, takie. Tak.
I trzeba sobie uświadomić, że bierze się to stąd, że przez te 9 miesięcy, kiedy dziecko jest w brzuszku u mamy, no słucha jej bicia serca na przykład, tak?
Tak.
I kiedy potem się rodzi, to kładą dziecko mamie na klatce piersiowej, tak? I dziecko kładąc się słyszy to bicie serca i się uspokaja.
Czuje zapach,
tak. To jest jakby ten takie biologiczne, fizjologiczne nawet bym powiedział. I stąd jest ta więź między matką a dzieckiem jest taką absolutnie naturalną i oczywistą i to się samo dzieje.
Pierwotną.
Tutaj właśnie nie potrzeba naszej jakiejś tam ingerencji w to. Natomiast jeszcze chcę się odnieść do tej piramidy Maslowa, bo to rzeczywiście tak jest, że to poczucie bezpieczeństwa jest bardzo takim elementarnym czynnikiem. Natomiast to przywiązanie jest też w tej piramidzie Maslowa bardzo
minęła godzina 23, Paweł Przemyski, dobry wieczór.
Można by to podpiąć pod potrzebę przynależności.
Tak, miłości i przynależności.
Miłości i przynależności, bo dziecko chce być kochane i należeć do rodziny. Tak w ogóle każdy człowiek potrzebuje należeć do jakiejś zbiorowości, tak? Gdzieś być dobrze widziany, tak?
Tak, potrzebuje gdzieś być potrzebny, prawda?
Tak jest.
I właściwie na dobrą sprawę to potrzeba przywiązania, tej bezpiecznej więzi jest tak samo ważna jak zaspokojenie potrzeb fizjologicznych.
Tak, tak.
Zresztą to już po I wojnie światowej robiono takie badania, można by powiedzieć, czy obserwacje poczyniono, że dzieci, które miały niezaspokojoną potrzebę przynależności, właśnie miłości, poczucia bezpieczeństwa, dzieci w sierocińcach, one chorowały, one się gorzej rozwijały. Także to jest szalenie ważne, żeby dzieci po prostu to od nas dostały. I teraz wydawałoby się, że w rodzinie, skoro dziecko jest, a nie w sierocińcu, tylko w rodzinie, to ma taką szansę, żeby sobie wykształcić, żeby mieć szansę dostępu do takiego rodzica, który daje poczucie bezpieczeństwa, ale jest to absolutnie nieoczywiste. I tutaj jakby chcielibyśmy o tym powiedzieć, że niestety zdarza się, że ten styl przywiązania jest destrukcyjny. I tak się dzieje na przykład, kiedy rodzic, w tym przypadku mówimy na przykład o matce, ale to też może być inny rodzic, na przykład ojciec albo opiekun jakiś, jest osobą unikającą. To jest tak zwany styl unikający. I dziecko po prostu w związku z tym, że matka czy ten rodzic wycofuje się ciągle z relacji, to powoduje, że dziecko czuje, żyje w ciągłym lęku. Po prostu to jest łatwo sobie jest wyobrazić, że jeżeli nie ma to małe dziecko oparcia, to ono po prostu czuje się niepewnie, tak, to ono jest po prostu zagubione.
Żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, to to jest często tak, że ja pamiętam, kiedy mieliśmy dzieci małe, kiedy babcia jedna i druga mówiła o tym, że dziecko sobie tam ma płakać, bo głos sobie wyrabia, tak?
I na teraz... szczęście nie babcie tych dzieci.
No nie. Mówię o starszych ludziach po prostu. Że chodziło o to, że ma sobie wyrabiać głos i trochę tak jakby, jak trochę pokrzyczy, to się uspokoi. Natomiast właśnie wtedy ta więź, przywiązanie matki z dzieckiem i z ojcem czy z opiekunem właśnie się buduje z tego, że ono jest zaopiekowane, że właśnie, że nie pozwolimy mu płakać, że zatroszczymy się o niego, że wykażemy się empatią, bo że trzeba sobie uświadomić to, że empatia jest takim uczuciem, czy nie wiem, jak to nazwać inaczej, które jest absolutnie naturalne dla nas.
Tak,
I dziecko rozpoznaje to, niemowlę rozpoznaje to, czy my jesteśmy empatyczni, czy nie, czyli zajmujemy się nim i jego potrzebami, czy nie.
Tak. Tak samo takie sytuacje, kiedy dziecko przewróci się, kiedy ma jakiś problem, no właśnie, kiedy ono...
Tak, już później starsze, tak?
Tak, ono lgnie po prostu do tego rodzica, a ten rodzic, kiedy dziecko próbuje tą fizyczną relację z nim nawiązać, ogania się od tego
dziecka. Ogania się i niestety ojcowie tutaj popełniają gigantyczny błąd, mówiąc nie bądź baba, nie płacz na przykład, albo tego typu rzeczy, ponieważ no, to jest ten moment, kiedy mają z dzieckiem zbudować tą bliską więź.
Tak, i teraz warto jest powiedzieć o tym, że jeżeli rodzic stosuje taki unikający styl, to dziecko wskutek tego przestaje wyrażać swoje emocje. W pewnym momencie nawet krępuje się, wstydzi się swoich uczuć. Ono po prostu kompletnie zamyka się na emocje. Ono po prostu mówi, ja nie czuję nic. Popada w takie, można powiedzieć, odrętwienie. Ale tutaj mówimy o dziecku, natomiast skutki są daleko idące, dlatego że kiedy człowiek, to dziecko dorasta, to dalej w życiu dorosłym ono nie potrafi doznawać, ono nie przeżywać bliskości w relacji z drugim człowiekiem. I tak naprawdę to bardzo często na przykład rezygnuje z tego, żeby kontynuować jakąś znajomość, ponieważ boi się tego, że zostanie odrzucony przez partnera.
Ale nawet kiedy już jest w związku, kiedy wejdzie w związek jakiś tam powiedzmy małżeński, to bardzo szybko zaczyna się wycofywać, ale nie w sensie rozwodu, tylko po prostu zajmuje się swoimi sprawami, zajmuje się domem, zostawia tego męża, czy tam tą żonę, bo to zależy od tego, kto to jest, w tym sensie, że jakby no, rozwija swoje pasje, które są moimi indywidualnymi pasjami. Ty sobie idź swoją drogą, masz swoich znajomych, ja mam swoich znajomych. Tak, generalnie następuje rozdźwięk. Mhm.
Czyli można by powiedzieć tutaj ogólnie, że takie dziecko, którego rodzice unikają relacji z nim ciepłej, kiedy to dziecko doznaje odrzucenia, to ono po prostu później samo wycofuje się z relacji. Właśnie z tego powodu, żeby nie zostać zranionym, ma po prostu takie doświadczenia. I drugi taki, zanim powiemy o tym konstruktywnym, że tak powiem, stylu przywiązania, to jest tak zwany styl przywiązania lękowo-ambiwalentny. I tutaj, w tym stylu, który kształtuje się u dziecka, relacje z rodzicem są niespójne, chaotyczne. Jednego dnia rodzic kocha, drugiego dnia rodzic nie kocha. Albo rodzic mówi, będę cię kochać pod warunkiem, że zrobisz to czy tamto. Czyli tak naprawdę, jeżeli jednego dnia dziecko czuje się kochane, a drugiego dnia zupełnie niepotrzebne, no to ono po prostu żyje na takiej, można powiedzieć, huśtawce emocjonalnej. I to, co odczuwa, to odczuwa ciągle skrajne emocje po prostu. Raz te jego potrzeby mogą być zaspokojone, innym razem zupełnie niezrozumiały sposób nie mogą być zaspokojone.
Niewytłumaczalny dla niego, bo pamiętam takiego człowieka, który był u nas wiele lat temu, który kiedy matka wracała a to była samotnie wychowująca matka, z pracy, to on się chował w różne dziwne miejsca w domu, ponieważ nie wiedział, czy ona przyjdzie i go przytuli, czy będzie go na przykład ganiała z kablem, bo tak też bywało, że z takim grubym kablem go ganiała i tłukła po prostu, gdzie popadnie. I on nigdy nie wiedział, jaka ona wróci tego dnia. Więc proszę sobie wyobrazić, co się w głowie takiego dziecka musiało dziać. Mm-hmm.
No i to znowu ma bardzo później daleko idące konsekwencje, dlatego że takie dziecko nie potrafi nawiązać relacji z drugim człowiekiem. Ono ma przede wszystkim bardzo zaniżoną samoocenę, no bo łatwo jest sobie wyobrazić, co czuje. I jeżeli ma tak zaniżoną samoocenę, to w relacji z drugim człowiekiem też nie potrafi nawiązać zdrowego związku, dlatego że ma ciągłą potrzebę, żeby ten partner zapewniał go o bezgranicznej, wyjątkowej miłości. Ma ciągłą potrzebę, żeby po prostu dostawać te dowody tej niesamowitej miłości czy jakiegoś poświęcenia.
Przy okazji jest chorobliwy zazdrosny.
Tak, bo ma bardzo niską samoocenę, więc tak naprawdę...
Stale niedoceniany,
stale nieszczęśliwy. To jest też takie, gdyby nie ty, prawda? Tak. W tym momencie także, że właściwie to też jest taka niedojrzałość, która też polega na tym, że często kiedy dorastają takie dzieci, to po prostu myślą o tym, że ten partner może im właśnie matkować, może im ojcować, może zapewnić im po prostu ten dobrostan, który utracili dawno w dzieciństwie.
No to czyli mówimy o takim bardzo poważnym deficycie, który właściwie, no, można powiedzieć, że nie tyle uniemożliwia zbudowanie relacji, co bardzo je utrudnia, no bo nie chcemy mówić tutaj, że właściwie no ktoś, kto tej lekcji wrażliwości czy dbałości relacji nie dostał w życiu, to nie jest w stanie zbudować relacji czy jej rozwinąć w taki sposób, żeby ona była satysfakcjonująca, partnerska. Niemniej jednak może być to po prostu bardzo trudne, bo wymaga takiej pracy, którą można powiedzieć, dziecko przechodzi w sposób naturalny, pracy z dużym wysiłkiem w wieku już dorosłym, czyli uczenia się w jakiś sposób życia na nowo, co jak pewnie wiemy, no chcielibyśmy mieć wszystko poukładane już w pewnym wieku, a nie zaczynać wszystko od nowa, mając lat 20, 30 czy nawet więcej. Tak więc to, o czym dzisiaj mówimy, jest no nader istotne. Szczególnie tutaj apelujemy do rodziców, bo mówimy o pracy nie tylko nad dziećmi, ale przede wszystkim pracy nad własną relacją, która jest zasadniczym przykładem, jak już powiedzieliśmy na samym wstępie, dla dzieci. Bo mówimy tym razem w cyklu Bo tak nas wychowano o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości, relacje. Nasi goście, eksperci tego wieczora w Nocnych Światłach, współtwórcy cyklu, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Krótka przerwa na muzykę, wracamy za mniej więcej 3 minuty. To jest również czas dla Państwa, gdzie na Facebooku, przypominam, jest miejsce do zamieszczania komentarzy pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus. Tam zapraszam również do stawiania pytań, do dzielenia się doświadczeniem czy wątpliwościami. Profil Radia Plus pod pierwszym postem u góry i za chwilkę ciąg dalszy. Jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje? O tym debatujemy dzisiaj w Nocnych Światach w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, wraz z naszymi ekspertami, którymi są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Czym jest to przywiązanie w relacji rodzić dziecko? Już mówiliśmy parę minut temu, no ale także, jak Państwo słyszeli, również o tym, jakie to może mieć skutki, jakie utrudnienia może ciągnąć za sobą dziecko już w dorosłym życiu, jeżeli nie zadba się o to, co postawiliśmy w tytule, czyli to zachęcanie do współpracy, budzenie wrażliwości i dbałości o relacje. Ale no tutaj nie sposób nie zapytać o to, jak nauczyć dziecko empatii, no bo to nie jest tak, że wszyscy mamy ją, można powiedzieć, wdrukowaną. No, empatia to jest, owszem, na pewno wierzę w to, że jakiś ładunek empatii w sobie każdy nosi i zdolność do tego z racji bycia istotą ludzką. Niemniej wymaga to pewnego kształtowania, rozwoju, jak pokazują pewne doświadczenia osób, które wzrastały w samotności albo w jakimś otoczeniu, które miało, powiedzmy, cechy pewnej patologii albo przynajmniej pewnych braków, deficytów tej empatii. Samo również w empatię nie było specjalnie bogate. Pomijam tutaj przypadki zaburzeń osobowości, takich jak psychopatia, narcyzm czy inne, o których tutaj niejednokrotnie mówiliśmy w Nocnych Światłach. To są rzeczy zupełnie inne. Zaburzenia osobowości to jest kwestia zupełnie osobna. W tym momencie skupiamy się na osobie, która w miarę normalnie jest wyposażona w pewne cechy, które pozwalają jej na właściwy rozwój. Ale jak już tutaj użyliśmy raz tego sformułowania, takiego przysłowia, że z pustego w próżne nie da się nalać, więc skądś to dziecko czerpać musi. Wiadomo, że przykład jest dla dziecka najlepszą metodą uczenia się, ale o ten przykład trzeba zadbać i również pokazać, dlaczego to jest ważne. To jest przecież sama nauka, wdrukowanie pewnych nawyków jeszcze nie jest czymś, co daje pewną odpowiedź, dlaczego to jest takie istotne, dlaczego warto o to dbać.
I teraz właśnie przejdziemy do tego, jak tej empatii uczyć. I tutaj według teorii właśnie przywiązania, o których mówimy, Johna Bowlego, najbardziej konstruktywne jest taki styl przywiązania bezpieczny. I tutaj, kiedy rodzic prezentuje takie zachowania, o których za chwilę powiem, dziecko ma szansę na to, żeby być bezpieczne, żeby nauczyć się empatii. I to jest taki styl, który powoduje to, że dziecko potrafi zaufać dorosłemu. Jeżeli potrafi zaufać matce, potrafi zaufać ludziom, którzy go otaczają, ponieważ oni są bezpieczni, przewidywalni, kochający, to dziecko potrafi nawiązać z nimi dobrą, ciepłą relację. Dziecko, które jest wysłuchane, dziecko, które czuje się częścią rodziny, ważną częścią rodziny, ono po prostu zaczyna odpowiadać na te dobro, które w tej rodzinie otrzymuje, na to bezpieczeństwo. I tutaj takie dzieci, warto jest powiedzieć, że mają poczucie własnej wartości. One czują się kochane i one mają poczucie, że zasługują na miłość, ale one też bardzo chętnie obdarowują miłością. I takie dzieci, jeżeli mówię tutaj o w ogóle w rodzinie, oczywiście też dobrze się z nimi współpracuje, ale również my to widzimy na przykład w relacji w szkole, dlatego że te dzieci słuchają. Te dzieci są przyzwyczajone do tego, że słuchają, są również przekonane, że mogą mówić, dlatego że mają takie doświadczenie z osobami dorosłymi, że osoby dorosłe po prostu wysłuchują ich i jest to po prostu...
Jest ważne dla tego kogoś, jest to, ważne. Co ma do powiedzenia, to co myśli, to czego by chciał. Tak,
tak, ale też potrafią mówić z szacunkiem do drugiego człowieka, same się szanują, ale potrafią też mówić z szacunkiem, rozumieją po prostu tą zasadę wzajemności. Wiedzą po prostu, jak wygląda dialog. One po prostu to od razu widać i słychać, że to jest dziecko, z którym w rodzinie rozmawia się. To jest dziecko, które zna swoją wartość i szanuje innych ludzi. To jest dziecko, które wie, że może mówić, ale też uważnie słucha, jest zainteresowane. No i to jest tak, że po prostu takie dzieci również w dorosłości potrafią budować dobre, ciepłe relacje, potrafią słuchać, potrafią również konstruktywnie wyrażać swoje emocje bez ranienia innych ludzi. I kiedy pytasz, Paweł, w jaki sposób uczyć dziecko empatii, no to właśnie po pierwsze, właśnie tak, że gdzieś trzeba dziecku tę empatię pokazać, trzeba dziecku po prostu pokazać to w rodzinie, że my się słuchamy.
Ale tutaj, przepraszam, trzeba od początku, tak, tak mi się zdaje, ponieważ trzeba sobie uświadomić, że dziecko, które się rodzi, jakby z natury rzeczy jest obdarzone empatią.
Tak.
Bo proszę sobie przypomnieć, że kiedy nachylamy się nad dzieckiem na przykład, które tam leży gdzieś w łóżeczku, i uśmiechamy się, to on też się uśmiecha. Mhm. On często powtarza naszą minę, naszą mimikę, czyli rozumie, że mimika coś oznacza. Mhm. Jakby nie znając jeszcze słów, bo to niemowlę, nie potrafi rozmawiać, nie potrafi z nami jakoś tam nawiązać dialogu ustnego, że tak powiem, to on widzi naszą twarz. I dla niego ta mimika coś znaczy. Tak. I teraz, jeśli tak jest, to ta cała nauka empatii jest jakby konsekwencją tego. Znaczy, jeśli tego nie, jak to powiedzieć, nie zaprzepaścimy, kiedy dziecko jest małe i nie będziemy go właśnie odtrącać, zostawiać, to on jakby naturalnie wejdzie w to, w swoje życie z tą empatią. Jeżeli my będziemy empatyczni dla niego w tym małym, bardzo, w tym bardzo młodym wieku, to on z tym będzie funkcjonował już przez całe życie.
Tak, bo to jest fizjologia, to są po prostu, tak działają neurony lustrzane.
On się, kiedy dorośnie, kiedy będzie starszy, to dowie się, że to, że ktoś się do niego uśmiecha, to nie znaczy, że jest dla niego życzliwy, tak? Że, albo, że ktoś marszczy brwi, kiedy go słucha na przykład. To nie znaczy, że jest zły, tylko na przykład koncentruje uwagę, tak? Że to jakby, ale to pozna dużo, dużo później. I będzie umiał rozpoznać dużo więcej różnego rodzaju zachowań i emocji. Mhm.
No i teraz dlaczego warto jest dziecko empatii nauczyć? Niewielu ludzi, a może po prostu też spotykam takich ludzi w życiu, którzy uważają, że empatia jest mało istotna. Natomiast wartość empatii nie jest tylko etyczna, moralna, nie tylko chodzi o to, że o to bój się nie toczy, tylko o to, że tak powiem, czy nasze dziecko będzie, mówiąc tak kolokwialnie, dobrym człowiekiem po prostu, tak? Nie o to chodzi tylko warto jest sobie zobaczyć, że empatia tak życiowo i ewolucyjnie opłaca się po prostu, bo dziecko, które jest empatyczne, to dziecko, które po prostu nawiązuje poprawnie relacje, to dziecko, które ma przyjaciół, które potrafi być asertywne w taki sposób, że nie rani innych ludzi, to jest dziecko, które lepiej sobie radzi w życiu, ogólnie rzecz biorąc. Ono rozumie więcej, ono obserwuje, ono uczy się tego, że ludzie różni są i różnie reagują. Ono umie nazywać swoje emocje i ono wie, co mogą przeżywać inni ludzie. I teraz w tej sytuacji, kiedy ono jest częścią tej społeczności, to ono po prostu zyskuje na tym. Natomiast dziecko, które jest, łatwo sobie wyobrazić, dziecko, które albo unika, albo się konfrontuje cały czas, albo nie potrafi spojrzeć z perspektywy drugiego człowieka na jakąś sytuację, to jest dziecko, które po prostu stale wchodzi w konflikty albo właśnie unika jakichś kontaktów. Ono jest ciągle tak naprawdę w takim poczuciu bycia nie na miejscu, w takim poczuciu jakiegoś zagrożenia. No bo jednak człowiek, który ma wysoką inteligencję emocjonalną, dużo łatwiej odnajduje się w jakiejś przestrzeni. I warto jest sobie po prostu powiedzieć, że mówiąc o empatii, ważne jest, żeby sobie powiedzieć, że właśnie nie tylko ten człowiek, który jest empatyczny, potrafi się lepiej komunikować, ale również jest bardziej świadomy tego, co przeżywa. On potrafi nazwać po prostu to, on potrafi to wypowiedzieć. Jeżeli my potrafimy zrozumieć sami siebie, potrafimy powiedzieć o tym, co czujemy, no to wtedy gdzieś potrafimy też podjąć jakieś decyzje, potrafimy zrobić coś z tym, co nam tak naprawdę dolega. Ale też warto jest powiedzieć, że człowiek empatyczny, to też ja widzę na przykład w rozmowach z dziećmi, empatyczne dzieci łatwiej wybaczają. Na przykład łatwiej jest im w takiej rozmowie na przykład...
I również empatyczni dorośli.
I empatyczni dorośli, oczywiście. Ale jeżeli mówię o dzieciach, to łatwiej jest im w rozmowie z dorosłą osobą zrozumieć powody, dla którego na przykład ktoś zachował się w jakiś określony sposób. Łatwiej jest im też zrozumieć, że czasami oni też mogą zachować się niewłaściwie, że właściwie ludzie... popełniają błędy, że błądzą, łatwiej jest im też przyjąć przeprosiny. W związku z tym zobaczmy sobie, że no, jeżeli my potrafimy wybaczać, to jest wielka dla nas korzyść, dlatego że po prostu nie musimy nosić w sobie tego gniewu, tej złości nie musimy sobie nosić. Możemy mieć większe jakieś takie miłość do siebie i do innych ludzi po prostu gdzieś. Bo mówię też o wybaczaniu też czasami sobie, prawda? No i co za tym idzie, potrafią lepiej i konstruktywniej rozwiązywać konflikty po prostu. A wiele razy już o tym mówiliśmy, że jeżeli człowiek konstruktywnie rozwiąże jakiś konflikt, to...
To się potem nie boi, tak?
To się też nie boi. Nie boi się tego, że może być jakieś nieporozumienie, ale też po takim dobrze rozwiązanym konflikcie wzrasta wzajemne zaufanie. Ludzie mają poczucie, że to, że się ze sobą różnimy, czy to, że się ze sobą ścięliśmy w jakiś sposób, to nie przekreśla naszej znajomości. Czyli ja teraz nie muszę... być nieprawdziwa, nie muszę ukrywać się z tym, co myślę na przykład,
czyli
bo obawię, że ktoś się rozgniewa na zawsze.
To, że jest taka zasada win-win, tak? Czyli wygrywamy oboje. Ty jesteś dobry, ja jestem dobry, czyli jest porówno, tak? Tutaj nie musimy dociekać, kto jest lepszy, kto mądrzejszy i kto ma rację.
To też bardzo jest ważne, że też w jaki sposób uczymy empatii, bo warto jest sobie zobaczyć, że w naszym języku takim codziennym takich określeń miękkich, empatycznych, nieosądzających jest bardzo niedużo, że gdzieś dużo jest takich słów, których my na przykład oskarżamy, osądzamy, jakoś tam manipulujemy, krytykujemy. I jeżeli dzieci słuchają takiego języka, to jest taki język radykalny. Marshall Rosenberg mówi, że to jest język szakala. I to jest takie uczenie po prostu dzieci tego, że najważniejsze jest, żeby wydać po prostu sąd. Człowiek empatyczny nie stara się osądzić drugiego człowieka. Człowiek empatyczny stara się oddzielić to, co robi człowiek od tego, kim jest ten człowiek. Czyli tak naprawdę też to, co staramy się robić w tej pracy wychowawczej, mówić o tym, że mamy mądre, dobre i kochane dzieci, które czasem popełniają błędy. I to jest zupełnie inne podejście niż takie właśnie osądzanie dziecka, tak jak mówiliśmy o tym stylu, który raz kocha, raz nienawidzi, kiedy to jest taki styl przywiązania lękowo-ambiwalentny, gdzie to dziecko dzisiaj jest dobre, a jutro jest złe, prawda? Gdzie tak naprawdę z powodu drobnego błędu może nagle być bardzo złym synem albo bardzo złą córką i możemy tak naprawdę my jako dorośli pozbawić je kontaktu.
Tak więc, jak Państwo słyszą, ta granica, którą my jako rodzice powinniśmy w jakiś sposób wyrazisty zarysować między tym, w jaki sposób warto i powinniśmy kontaktować się ze swoim dzieckiem, jak mu przekazywać te treści, które mają wzbudzić się empatię, a te, które mogą u niego tę empatię, zdolność do wzbudzania empatii zatrzymać, czy wręcz no, skierować w przeciwnym kierunku, to jest rzecz, która należy do dorosłych. Dziecko samo się tego nie naucza, a jeżeli by się uczyło samo, bez pomocy rodziców, to na pewno by to było, jak już tutaj powiedzieliśmy, dużo trudniejsze i nie do końca być może satysfakcjonujące w życiu dla osób, które by się z tym dzieckiem jako dorosłą osobą już spotkało. Za chwilkę porozmawiamy także o tym, jak tę empatię wspierać, bo wzbudzanie empatii to jest rzecz jedna, natomiast wspieranie jej to rzecz już druga. Jest takie powiedzenie, że takie królujące, można powiedzieć, wśród artystów, którzy, jak dobrze wiemy, no, nie zawsze jest tak, że artysta potrafi być ceniony przez całe swoje lata działalności wszystkie, ale łatwo jest wskoczyć za pomocą jakiegoś hitu czy dzieła do takiego panteonu. Pytanie, czy ten panteon w jakiś sposób jest trwały. Oczywiście, dlaczego robię to porównanie? Bo łatwo jest wskoczyć na szczyt za pomocą, jak już tutaj mówiłem, pewnego dzieła, które może być, stać się popularne, może stać się wybitne, ale utrzymać się na tym szczycie, jak twierdzą ci, którzy na tym szczycie chcą nadal funkcjonować, być, istnieć na nim, jest dużo trudniejsze niż wdrapanie się za pomocą swojej twórczości. Dziecko i jego rozwój to jest nieustanne wyzwanie dla twórczości rodziców. Rodzic powinien być twórczy z tego względu, że dziecko to nie jest jakaś kukła, która codziennie jest zawsze taka sama i wystarczy wokół niej wytworzyć pewien zespół rytuałów, które pozwolą na to, żeby rano podnieść o 90 stopni, przesunąć potem o parę metrów, potem wziąć za rękę i zaprowadzić. No nie. To wymaga pewnej twórczości i umiejętności czytania także nastrojów dziecka, żeby to, o czym tutaj dzisiaj mówimy, czyli wzbudzaniu wrażliwości, dbałości, naukę empatii, także wiedzieć, jak przekazywać, w którym momencie, bo być może czasami lepiej tego nie robić, bo dziecko albo to źle zrozumie ze względu na swoje nastroje czy trudne emocje, które właśnie przeżyła. Tak więc chcemy Państwa także zaprosić do tego, żeby na tym szczycie, jeżeli już Państwo uznajecie, że to dziecko ma pewne zdolności empatyczne, które wynikają z pracy rodzicielskiej, żebyście Państwo też nie ustawali w tym, bo ta praca się nie kończy. Jak już tutaj nasi goście dzisiejsi wielokrotnie podkreślali w programach z cyklu, bo tak nas wychowano, odpowiedzialność rodzica za dziecko nie kończy się wraz z uzyskaniem przez dziecko pełnoletności. Oczywiście, kiedy dziecko staje się dorosłe, to rzecz jasna podejmuje odpowiedzialność za swoje życie, ale ta relacja rodzic-dziecko się nie kończy. Nie kończy się. Oczywiście to wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy dziecko ma lat 3, 5, 7, 9, 12. Inaczej wygląda, kiedy dziecko ma lat 30, 40. Ale warto jednak być czytelnym dla swojego dziecka i te postawy, o których mówimy, warto, żeby się nie kończyły w momencie jego odejścia z domu, bo może to być także dla dziecka bardzo duże rozczarowanie, kiedy zobaczę, że nagle po wyfrunięciu z gniazda rodzice zupełnie zmienili postawę swoją w porównaniu z tym, co było, kiedy jeszcze dziecko mieszkało razem z nimi. To może też mieć bardzo poważny wpływ na życie dorosłego człowieka, który jednak, co by nie mówić, zawsze na rodziców spogląda w sposób no, szczególny i zawsze ich w jakiś sposób ocenia, bo też podświadomie się od nich uczy. Za chwilkę ciąg dalszy. Przypominam, że dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy, jak też wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. O tym wszystkim debatujemy razem z gośćmi programu. Dzisiejszymi ekspertami są Beata i Bogdan Janowcy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, który raz w miesiącu pojawia się w Nocnych Światłach. Po piosence wracamy do Państwa na ciąg dalszy. Teraz krótka przerwa na muzykę i jak zawsze zapraszam do dzielenia się swoimi komentarzami, myślami, pytaniami na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. W Nocnych Światłach dzisiaj w cyklu, bo tak nas wychowano, rozmawiamy o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście tego wydania. Na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy. Już za chwilkę będziemy się posiłkować także tym, czym Państwo się tam z nami dzielicie. I właśnie zaglądam do tego, co pisze Norbert. Zadaję pytanie, jak zachęcić swoje wewnętrzne dziecko do współpracy i zaufania, skoro całe życie trwało się w lęku przed zmianą i uczuciami. Co mają zrobić DDA bądź DDD sami ze sobą? Bo to jest chyba podstawą okazywania empatii. Tutaj dla niezorientowanych dodaję taki mały postscriptum, że DDA to dorosłe dzieci alkoholików i DDD dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Wiesz, Paweł, to jest najważniejsze, że pan Norbert już operuje takimi określeniami jak wewnętrzne dziecko, to znaczy, że on ma
już
tego...
Już pracę wykonał.
Tak, on już ma tylko świadomość, że on ma jakiś deficyt i to jest krok milowy. I no wiadomo jest, że teraz no trzeba po prostu podążać tą drogą, trzeba terapii, trzeba po prostu rozwoju osobistego. Natomiast no, ja mówię, że to jest kamień milowy i to jest ogromny krok, bo bardzo wielu ludzi żyje w nieświadomości i szarpie się tak naprawdę i relacje z ludźmi się nie układają tym osobom i związki się rozpadają i oni gdzieś w tej swoim poczuciu nieszczęścia żyją i w przekonaniu, że świat jest zły i ludzie są źli. Natomiast tutaj, tak jak pisze pan Norbert, zwyczajnie to są po prostu głęboko niezaspokojone potrzeby z dzieciństwa. No i po prostu to wewnętrzne dziecko jest no, głodne poczucia bezpieczeństwa, miłości. No przy czym myślę, że pan Norbert już to teraz wie, że po prostu on jako ten dorosły ma się zaopiekować i musi zaopiekować się tym swoim wewnętrznym dzieckiem, dlatego że po prostu nie ma już teraz innej możliwości. Jakby nikt tej wyrwy w jego sercu nie zaklei, nie zalepi. No, po prostu trzeba wykonać pewną pracę. Pewnie, że to jest tak, że to tak jak można by to porównać do żywienia na przykład. Bardzo ważne jest to, jak odżywiają się dzieci w dzieciństwie, wtedy buduje się ich ciało. Tak samo bardzo ważne jest to, jakimi emocjami karmią się dzieci w dzieciństwie i potem w życiu dorosłym ani tych niedoborów żywieniowych z dzieciństwa do końca nie da się wyrównać i stworzyć zdrowego organizmu. Podobnie jak człowiek, który ma jakieś deficyty po prostu z dzieciństwa emocjonalne, też nie jest w stanie tego w pełni nadrobić. Natomiast jest w stanie pomóc sobie na tyle, żeby lepiej funkcjonować.
To teraz, moi drodzy, spójrzmy na rzecz następującą, którą już zaanonsowaliśmy parę minut temu. Jak tę empatię u dziecka wspierać? Czyli jak będąc już na tym szczycie, czyli będąc już zadowolonym z pewnych efektów zasobów empatycznych dziecka, wspierać tę empatię po to, żeby ona nie uległa atrofii?
Przede wszystkim dziecka trzeba słuchać z empatią. I tak jak powiedziałeś, Pawle, to nie jest tak teraz, że słuchałem ciebie jakiś czas, a teraz już masz tę empatię i teraz ciebie słuchać nie będę. Dlatego, że każdy człowiek potrzebuje wysłuchania. I to jest szalenie ważne, że kiedy my słuchamy dzieci z empatią, z uwagą, to one po prostu mówią.
Tak, one chcą mówić.
One tak. Mhm. I ja na przykład doświadczam tego w szkole i powiem tak, to ma swoją cenę, bo jeżeli ja słucham dzieci, a chcę ich słuchać, to one mówią. No i teraz łatwo jest sobie wyobrazić, że każde z nich chce być widziane, każdy chce coś powiedzieć, szczególnie te w tych młodszych klasach, one szukają dla siebie tej przestrzeni, gdzie będą wysłuchane przez osobę dorosłą. No i łatwo jest sobie to zobaczyć, że wtedy no, ten dorosły po prostu ma głowę, że tak powiem, kwadratową, no bo to też jest praca, to jest też zmęczenie pewne.
Poza tym muszę usłyszeć coś, co będzie trudne.
Co będzie trudne, że zdecydowanie łatwiej być takim dorosłym, który mówi, dobra, daj spokój, zajmij się sobą, ucina rozmowę, nie interesuje się, natomiast to ma wszystko swoje konsekwencje i chociaż nie wszystko, co dzieci do nas mówią, jest łatwe, przyjemne, szczególnie słuchanie trudnych jakichś historii jest bardzo obciążające, szczególnie dla osoby, która jest blisko z dzieckiem, ale po prostu dziecko musi mieć tą przestrzeń, żeby wypowiedzieć te trudne emocje. Tak jak dorosły tego też potrzebuje, to dlatego chcemy mieć przyjaciół, to dlatego szukamy tych bliskich relacji i kogoś, kto nas wysłucha i tak samo dziecko. Dziecko po prostu jeszcze do tego my dorośli mamy tak, że my możemy, kiedy przeżyjemy coś trudnego, pół dnia na przykład, żeby spotkać się z przyjacielem czy przez telefon komuś powiedzieć, pożalić się na przykład. Natomiast dziecko często, no, to jest taki impuls, ono potrzebuje tu i teraz. Ono po prostu zbiera mu się na płacz, ono teraz coś przeżywa, ono teraz ma trudno i ono potrzebuje chociażby chwili takiego komunikatu, widzę ciebie, tak? Słyszę
też,
ciebie.
Jego rodzice też możemy być zmęczeni, możemy mieć własny problem jakiś i tak dalej, to jednak jeśli chcemy zadbać o to dziecko, jego prawidłowy rozwój, no to wysłuchanie jest jakby absolutnie priorytetem, tak?
I teraz, bardzo ważną rzecz zwracasz, Bogdanie, uwagę, bo wysłuchanie drugiego człowieka już jest pewnym, można powiedzieć, efektem empatii. Dlatego chcę zwrócić uwagę na to, co napisał Sebastian tutaj, bo bardzo mnie zaskoczył ten wpis. Rozwija tutaj Sebastian pewne myśli, że dzisiejsze czasy determinują inną postawę i o tym wiemy, że determinują. Poza tym każde czasy determinują postawy egoistyczne. Nie ma tak, że pewne czasy są lepsze albo gorsze, może z większym nasileniem rzeczywiście, bo też jest większy kontakt, możliwość kontaktu i prezentowania pewnych postaw, które w mediach są tak bardzo wyraziście pokazywane jako właściwe, chociaż właściwymi nie są. I tutaj się zgadzam z panem, że rzeczywiście takich miejsc czy przestrzeni, gdzie postawę egoistyczną wskazuje się na pewien wzór, no to owszem, tak, to prawda, ale po to o tym mówimy, żeby właśnie temu w jakiś sposób zapobiegać, bo zdajemy sobie z tego sprawę. Także tutaj Ameryki pan nie odkrył, ale też chcę zwrócić uwagę na fragment, który tutaj jest napisany na samym dole. Ponadto silne, empatyczne wychowywanie dziecka może spowodować wychowanie inteligentnego osobnika z psychopatycznymi skłonnościami. Nie wiem, skąd pan taką wiedzę zaczerpnął. To jest oksymoron po prostu. To jest coś, to zdanie przeczy samo sobie, krótko mówiąc. No nie może być, przepraszam Bogdanie, pozwól, że skończę myśl. Empatia, osoba z psychopatycznymi skłonnościami nie jest zdolna do empatii. A więc jeżeli ktoś jest empatyczny, to nie może być psychopatą. Psychopata z kolei nie może być empatyczny. Więc bardzo proszę o zaczerpnięcie jakiejś wiedzy z rzetelnego źródła, panie Sebastianie, bo to, co pan pisze, to jest, najkrócej mówiąc, dezinformujące dla osób, które to czytają. I wracamy do dyskusji.
Jeszcze chciałem tylko dodać do tego, odnieść się tutaj do jednego fragmentu, bo pan tutaj napisał, że na stanowisku zarządzania personelem empatia jest jakimś tam szkodnikiem, powiedzmy, szkodzi tej korporacji, co jest nieprawdą. Znaczy, to stanowisko, o którym pan tutaj pisze, to jest taka wiedza z lat 80., 90. Wtedy w szkoleniach chodziło o to, żeby ludzi wyjałowić, że tak powiem, z empatii. W tej chwili stawia się właśnie na umiejętności miękkie, między innymi empatię, komunikację generalnie, ale również empatię i jakby zrozumienie tego pracownika, bo w ten sposób tworzy się zespół, który nawzajem się wspiera. To są ludzie, którzy myślą o sobie nawzajem, tworzą zespół, który jako całość może zrobić dużo więcej niż pojedyncze osoby.
Dokładnie, tak. Dokładnie na to zwróciłeś uwagę, Bogdanie, co chciałem tutaj również podkreślić, bo to jest bardzo często jeden z wątków, które poruszamy w rozmowach ze stałymi gośćmi też Nocnych Świateł, Romanem Kawszynem, mentorem, trenerem rozwoju osobistego, mówcą motywacyjnym w firmie Alfiancoro i Pawłem Jaczewskim z wydawnictwa MT Business, którzy... No, są zawodowo, można powiedzieć, związani ze środowiskiem osób, które pracują w korporacjach, na różnych stanowiskach, z osobami, które pracują nad zasobami osób zajmujących się sprzedażą, a w gruncie rzeczy no, każda korporacja dąży do sprzedania swojego produktu bez względu na to, jaki on jest. I to szkolenie polega nie tylko na komunikacji zewnętrznej, ale również wewnętrznej i te miękkie kompetencje, o których tutaj wspomniałeś, Bogdanie, to jest podstawa tego, o czym przynajmniej tych dwóch moich gości mówi i co przekazuje osobom, które szkoli. Również dzięki nim mam wiedzę pozwalającą mi na to, by spojrzeć szerzej na spektrum tego zagadnienia w środowisku, które reprezentują. Tak więc to nie jest jakiś jednostkowy przykład, który Roman z Pawłem prezentują, tylko no, coraz szerzej rysujący się trend wśród osób zajmujących się właśnie szkoleniem osób, szkoleniem kadr. Również rekruterzy na to zwracają uwagę. No więc pracodawcy też podejmują pewne wysiłki, przynajmniej ich część zauważa, że jest to ważne. Ta empatia w pracy jest nader istotna, bo bez niej no po prostu środowisko w pracy przestaje być w pewnym momencie produktywne. Jeżeli ktoś tego nie widzi, no to prędzej czy później się poślizgnie. Mówię tutaj o osobach zarządzających zespołem. Ale teraz wracamy już do dzieci.
Więc najogólniej trzeba po prostu dziecku pokazać, że ja ciebie słyszę, ja ciebie widzę, ja mam teraz dla ciebie choćby tę krótką chwilę. Czasami wystarczy pobyć chwilę. Ten dorosły nie musi nic czasami nawet powiedzieć. To jest tylko
tak, i słuchać, tak.
Przytulić i słuchać, być przez chwilę po prostu. To jest łatwo sobie to wyobrazić, bo kiedy my jesteśmy wzburzeni, to dokładnie tego samego potrzebujemy, a dziecko to też człowiek, tylko trochę mniejszy. I w związku z tym bardzo ważne jest to, żeby w uczeniu empatii uczyć dzieci nazywać emocje. Bo to jest tak, że dzieci no, muszą zwyczajnie poznać język, muszą wiedzieć, jakie są nazwy tych emocji, kiedy oni je czują. I tutaj po prostu trzeba powiedzieć dziecku, widzę, że jesteś smutny, czujesz...
Zapytać, tak? Tak. Jak byś to nazwał? Czy to jest, czy czujesz smutek, czy jakieś
inne... Czy jesteś rozczarowany
czy... zażenowany, czy coś tam, że gdzieś tłumacząc, co to te słowa niektóre oznaczają, bo jeszcze dziecko może tego nie wiedzieć wtedy, tak? Że gdzieś jest to bardzo ważne, bo jakby uczymy dziecko rozpoznawać to, co się z nim dzieje, ale również to, co dzieje się z innymi, bo tak jak mówiliśmy jakiś czas temu, że dziecko rodzi się z taką umiejętnością rozpoznawania emocji u innych, i jakby, no, żeby to podtrzymać, żeby dziecko poszło z tym w świat, no to warto o tym rozmawiać, tak?
No i tutaj na jedną rzecz trzeba zwrócić uwagę, skoro akurat tego przykładu użyłeś, Bogdanie. Dziecko zaczyna dawać oznaki rozpoznawania emocji innych osób dopiero po paru miesiącach, przynajmniej po kilku tygodniach. To nie jest tak, że w pierwszym czy drugim miesiącu jest to zauważalne. Dlaczego o tym mówię? Bo skoro mówimy tutaj o tym, jak uczyć i jak wspierać empatię u dziecka, to znaczy, że to jest cecha rozwojowa i ona, jeżeli się o to nie zadba, a ten obowiązek spoczywa na rodzicach, no to może nie tyle może ulec atrofii, jak tutaj powiedziałem, ale przynajmniej pozostać nierozwinięta. No a człowiek z niedorozwiniętą empatią no, może mieć, że tak powiem, nie tylko problemy w relacjach i ogólnie rzecz biorąc trudności w życiu, ale również sposób myślenia może u niego być co najmniej, no, powiedziałbym, osobliwy. My dzisiaj w Nocnych Światłach debatujemy o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. To w ramach cyklu Bo tak nas wychowano. W Nocnych Światłach raz w miesiącu ten cykl się pojawia. Jego współtwórcami są nasi dzisiejsi eksperci, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Po półmetku Nocnych Światłach już jesteśmy. Wracamy do Państwa za chwilkę po kolejnej piosence. Od 9 minut mamy piątek, 12 maja. Nocne Światła trwają od ponad godziny. Tym razem w cyklu, Bo tak nas wychowano, o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy, nasi eksperci tego wieczora, współtwórcy cyklu z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. I właściwie można powiedzieć, że ten wątek, który podjęliśmy jeszcze w poprzedniej godzinie, nie został tak naprawdę wyczerpany, bo jak wspierać empatię u dziecka, to jest temat szeroki.
Mhm. Tak jest.
Tak, to prawda. I chciałabym jeszcze nawiązać do tego, że ważne jest, żeby dziecku nazywać to, co ono przeżywa, uczyć go nazw emocji, ale też wiązać te emocje z potrzebami. Czyli pytać dziecka, a czego ty w tej sytuacji potrzebujesz? To jest bardzo ważne, dlatego że jeżeli to tak naprawdę uczy nas tego, że za każdą emocją kryje się jakaś zaspokojona albo niezaspokojona potrzeba. I chodzi tak naprawdę o uczymy się w ten sposób, dzieci się uczą, że one mogą sobie w jakiś sposób pomóc. Czyli może dziecko powiedzieć na pytanie, czego w tej sytuacji potrzebujesz, może powiedzieć, pobądź ze mną chwilę, posiedź ze mną. Albo wiesz, chcę pójść na spacer. Albo chcę sobie poleżeć tutaj i popłakać na przykład chwilę, tak? I to jest bardzo ważne, żeby gdzieś dziecko nie czuło się bezradne i żeby też widziało, że to jest normalne, że ono przeżywa pewne emocje, bo każdy człowiek przeżywa emocje, że emocji nie trzeba się wstydzić, a też trzeba znaleźć jakiś sposób na to, żeby sobie z tymi emocjami poradzić. Jest bardzo dużo dzieci, które nie potrafią sobie poradzić z emocjami w sposób konstruktywny, które tak naprawdę robią sobie krzywdę, robią krzywdę innym dzieciom na przykład, albo zamykają się w sobie, no tak gdzieś połykają, można by powiedzieć, ten swój smutek czy strach, nie nazywają go i to wyparcie też jest bardzo dla nich szkodliwe. To, co my możemy robić też jako dorośli, to możemy być przykładem tego, w jaki sposób my jesteśmy empatyczni, w jaki sposób my traktujemy innych ludzi. Rodzic, który dobrze wyraża się o innych ludziach, rodzic, który mówi z troską o tym, że ktoś zrobił coś złego, coś głupiego i że to przykra sytuacja, że ludziom czasami się to zdarza, że zastanawia się, w jaki sposób temu człowiekowi na przykład pomóc. To jest taki rodzic, który pokazuje, że wcale nie musimy wszystkich tak kategorycznie osądzać, oceniać, mówić, kto jest dobry, a kto zły, kto mądry, a kto głupi, tylko gdzieś w ten sposób my pokazujemy dziecku, że po prostu my możemy być empatyczni i że ta empatia jest dobra, że ta empatia jest jakąś taką normą społeczną, tak, może być.
I że z tego tak naprawdę w linii prostej wynika życzliwość.
Tak.
Tak po prostu i zwyczajnie, no bo jeżeli rozumiemy czyjś na przykład, nie wiem, smutek, ból, czy jakieś inne tego rodzaju emocje, no to łatwiej nam, jeżeli jesteśmy empatyczni, łatwiej nam to zauważyć i łatwiej nam zareagować wtedy na to, tak? Nie wiem, chociażby właśnie tak jak mówisz, zapytać, tak? Co czujesz, co ci tam dolega i tak dalej, że gdzieś nawet w sytuacjach takich, powiedzmy, nietypowych, jak jakaś niegrzeczna kobieta, kasjerka, powiedzmy, w sklepie czy gdzieś tam, to łatwiej nam pomyśleć o tym, że no co się musiało spotkać, tak? Zachowała się w taki sposób, bo sobie nie poradziła z czymś tam. Mhm. Na przykład, może miała klienta przed chwilą jakiegoś okrzykliwego, nie wiem, że gdzieś to szczególnie kiedy jesteśmy z dziećmi w takiej sytuacji, to warto z nim o tym potem porozmawiać, powiedzieć mu, co się tak naprawdę wydarzyło, nazwać tą sytuację. Bo z tej życzliwości, tak jak mówimy, to ma wyniknąć to, że jesteśmy dla siebie ważni. Ja jestem dla ciebie ważny, ty jesteś dla mnie ważny. Mhm. I gdzieś ta równowaga, ta wzajemność, tak jak mówiłaś, w zasadzie wzajemność powoduje, że zaczynamy się czuć bezpiecznie.
Tak, ale też wiecie, takie zwracanie uwagi na codzienne takie sytuacje, gdzie ktoś był empatyczny, ktoś był dla nas uprzejmy, ktoś zrobił dla nas coś dobrego, podkreślanie tego, mówienie dziecku, że to było dobre, okazywanie wdzięczności innym ludziom, czyli gdzieś też zauważanie tego dobra, bo zło jest krzykliwe bardziej. Natomiast jest dużo dobra w naszym otoczeniu i warto jest, żeby dziecko to widziało, że ono po prostu jest. I również na przykład czytanie dzieciom na przykład bajek czy opowiadań, pokazywanie tych postaci właśnie i jakichś literackich i w filmach na
tutaj
przykład.
Wcześniej pan Zbyszek napisał o tym, że na tym na przykładzie literatury, na przykładzie książek można rozmawiać o empatii, o zrozumieniu, znaczy w ogóle ćwiczyć tę empatię, tak?
To zwykle, prawda?
Że właśnie ktoś się zachował w jakiś sposób, dlaczego on się tak zachował i tak dalej, że gdzieś w ten sposób możemy z dzieckiem po prostu pracować nad rozumieniem tych emocji, tak? Tego, co się z człowiekiem dzieje.
Bo też dziecko, pamiętam taki eksperyment widziałam na małych dzieciach, takich dzieciach, które jeszcze nie chodziły, albo dopiero zaczynały chodzić, kiedy pokazywano tym dzieciom takie pacynki dobre i pacynki złe, takie pacynki, które się przytulały i takie, które się na przykład biły. I okazuje się, że dziecko, kiedy później wyciągało rączki, to wyciągało po te pacynki, te takie, które były miłe, te, które dobre rzeczy robiły innym. Czyli no, dzieci mają to poczucie tego dobra i tego zła i te dzieci chcą tak naprawdę tych dobrych, ciepłych relacji. Czyli jest to tak naprawdę gdzieś no, dla nas bardzo ważne. I to, co słuchajcie, też ważne jest, to tak naprawdę doświadczenia empatii, relacji empatycznych budują nie tylko zaufanie, ale również tak biologicznie tworzą pewne szlaki neuronalne. My zaczynamy być wrażliwsi na właśnie na tą empatię. Zaczynamy być po prostu życzliwsi.
No tak, znowu z tą życzliwością to znowu jest tak, że teraz my musimy dziecku pokazać, co to jest ta życzliwość, tak?
Tak.
Czyli to my mamy zwracać uwagę na różne zachowania życzliwe u innych ludzi, również zachowywać się życzliwie w jakichś tam sytuacjach, żeby dziecko po prostu miało z czego brać wzorce, tak? Że gdzieś to jest takie, możemy dziecku opowiadać różne rzeczy, bajki, bo pokazywać i tak dalej, ale jeśli ono tego u nas nie zobaczy, u rodziców, to ono nie będzie empatyczne i nie będzie życzliwe po prostu, bo dziecka nie uczymy przez to, co mu opowiemy, jakie bajki mu opowiemy, tylko przez to, jak my się zachowujemy, w jaki sposób my funkcjonujemy.
Tak, czyli tak naprawdę jak my odnosimy się do siebie wzajemnie, jak my odnosimy się do naszych bliskich,
dokładnie,
czy
tak,
do obcych ludzi,
właśnie,
w jaki sposób odnosimy się, prawda? Tak, ale też na przykład jak wyglądają nasze więzi rodzinne, czy to są więzi rodzinne oparte na empatii, czy to są więzi oparte na tym, nie wiem, jakichś korzyściach tylko i wykorzystywaniu jednego
i tutaj
przez drugiego.
Tutaj jest coś takiego, że warto jest nauczyć się i dziecko potem dzięki temu nauczyć mówienia o sobie i od siebie. Czyli kiedy mówimy do dziecka, to się tak ładnie mówi, że używajmy języka osobistego, tak? A nie oceniającego, czyli zamiast mówić przestań, mam tego dość, nie gadaj takich głupot, albo nie rób tego czy tamtego, to powiedzieć, wiesz co, nie lubię, jak to robisz. Wolę, żebyś tam tego nie robił na przykład, tak? Bo to ja o mnie
zależy
opowiadam,
mi
zależy mi na tym. Ja opowiadam o sobie, ja nie mówię, że to jest głupie czy nie głupie, Ja tego nie lubię.
Ja często w pracy z dziećmi, też w szkole, odwołuję się do zasady wzajemności i no, czasem, znaczy zawsze powiem, czy zazwyczaj to do dzieci trafia bardziej niż jakieś tam krzyki, zresztą nie uważam, że krzyk jest dobrą formą komunikacji. I chcę powiedzieć, że to czasami wprawia dzieci w pewne osłupienie, kiedy ja pytam, z jakiego powodu dziecko czy dzieci zachowują się w jakiś określony sposób i one no, są zadziwione, że jakby gdzieś odwołuje się do zasady wzajemności, że ja z życzliwością i uprzejmością i jakby chciałabym wzajemności, chciałabym dostać to samo. No i zwykle jest tak, że one no, reflektują się, że rzeczywiście tutaj jesteśmy ludźmi i możemy być dla siebie uprzejmi wzajemnie, ale czasami widzę, że to jest jakaś taka konsternacja i one są tym absolutnie zaskoczone, jakby przekonane, że ta relacja z dorosłą osobą nie może być relacją opartą na wzajemności, na wzajemnym szacunku, na życzliwości, tylko że jeżeli to jest osoba dorosła, to znaczy, że to jest ktoś, kto jest opresyjny albo ktoś, kto jest no jakoś, nie wiem, nie może być jakimś partnerem do rozmowy.
Ale w tym wszystkim jest jeszcze ważne, tak myślę, żeby dziecko dowiedziało się, że to nie jest tylko kwestia tego, że ona ma dbać o innych, bo ma również zadbać o siebie.
No tak.
I teraz jeżeli, czyli w pewnym sensie można powiedzieć, znaczy w pewnym sensie, no, mamy go nauczyć, że on ma prawo stawiać granice, ma prawo powiedzieć nie. No, mało tego, on ma prawo być niezadowolony i nie zawsze musi być uprzejmy, bo jeżeli sytuacja jest jakaś, która go krzywdzi, to on nie musi być wtedy uprzejmy. Tak? On może twardo, jak to kiedyś ktoś powiedział, twardo i stanowczo powiedzieć raczej nie. Ale chodzi generalnie o to, że tu o pewnego rodzaju równowagę, czyli to, co mówiłaś o tej wzajemności, tak? Że tutaj chodzi o tą właśnie granicę wzajemności, a my mamy dziecko nauczyć, że przekraczanie jego granic, czy to wszystko jedno, co będą fizyczne, emocjonalne, czy jakieś inne, wszystko jedno, jest niedozwolone. Ani on nie powinien przekraczać niczyich granic, ani nie pozwolić przekraczać swoich granic.
Tak, ale to widać po prostu jak w kalidoskopie, że są takie dzieci, które ewidentnie to widać, że mają do czynienia z dorosłymi, którzy nie przekraczają ich granic, bo to są dzieci, które są empatyczne, które po prostu nawiązują tą relację z dorosłym na zasadzie ja ciebie szanuję, a ty szanujesz mnie. Natomiast jest bardzo dużo dzieci, które nie mają takich doświadczeń i one albo przyjmują taką postawę, że wycofują się z relacji z dorosłym, albo atakują dorosłych po prostu. I oni nie mają tego doświadczenia po prostu, że człowiek z człowiekiem może rozmawiać w sposób taki otwarty, empatyczny, życzliwy, ale warto jest sobie zobaczyć to, że no skąd to się bierze, tak naprawdę ta ryba psuje się od głowy. Warto zobaczyć sobie, że w naszym społeczeństwie jest dużo takich zachowań, kiedy i ludzi, którzy są przekonani, że kiedy mają odbyć jakąś trudną rozmowę, to najpierw trzeba zacząć z wysokiego C, czyli na przykład trzeba zacząć krzyczeć, albo trzeba być nieuprzejmym.
Żeby... Albo udowodnić temu drugiemu, że tak. jest nam coś winien. Tak,
tak. Tak.
No i tak, prostu... czyli krótko mówiąc, zdominować go, by tak naprawdę przeprowadzić tę rozmowę według własnego scenariusza i dojść do własnych korzyści, jakkolwiek je rozumieć. Krótką przerwę teraz zrobimy. Przypomnę, że tym razem w Nocnych Światłach debatujemy w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, który raz w miesiącu w Nocnych Światłach się pojawia, o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, nasi dzisiejsi eksperci, współtwórcy cyklu. Zapraszamy Państwa do pozostania z nami, bo po piosence zaledwie 3-minutowej wracamy na dalszy ciąg dyskusji. Dzisiaj w Nocnych Światłach, które właśnie już zaczynają swoją czwartą ćwiartkę, dosłownie za moment, bo za 3 minuty minie wpół do pierwszej, rozmawiamy w ramach cyklu bo tak nas wychowano, o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. Naszymi ekspertami tego wieczora są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Za chwilę będziemy rozwijać wątki dotyczące współpracy dla dobra rodziny, bo to jest szkołą tego, co nazywamy szerzej dobrem wspólnym. Najpierw w jakimś środowisku musimy nauczyć dziecka wspierania innych osób po to, żeby na zewnątrz można było to wynieść. No, powtarzamy to trochę jak mantrę przysłowiową, ale mam przekonanie, że warto powtórzyć to może parę razy, jak ktoś uzna za dużo, niż raz za mało. Zanim jednak przejdziemy do tego, to przypominam, że na Facebooku, na profilu Radia Plus, pod pierwszym postem od góry jest miejsce na Państwa komentarze, tam zapraszamy, tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy nocnych świateł. Od blisko 10 lat tam Państwa zapraszamy w trakcie każdego programu, dzisiaj takoż. I czytam, co napisał Mariusz. Dziękuję za kolejną ciekawą rozmowę. Moje pytanie brzmi: jak zachęcić syna do rozmowy i otwarcia się odrobinę? Mój starszy syn jest bardzo skryty, ogólnie mało mówi, tak w szkole, jak i w domu. Nie ma z nim wielu problemów, ale wydaje mi się, że nieokazywanie i niemówienie o emocjach będzie dla niego obciążeniem w przyszłości. Mój drugi młodszy syn jest przeciwieństwem. Bardzo rozmowny, wylewny i może nawet zbyt gadatliwy. Proszę o praktyczne rady, jak rozmawiać ze skrytą osobą.
Przede wszystkim, żeby porozmawiać ze skrytą osobą, trzeba poświęcić na to więcej czasu. Bo jak widać, ten maluch przychodzi i po prostu mówi sam z siebie. Natomiast starszy syn ma z tym problem. On potrzebuje więcej czasu, zaufania, dłuższego rozbiegu, można by tak powiedzieć. I teraz...
Czyli broń Boże na przykład nie oceniać tego, co mówi, czy o czym mówi?
Tak.
Tylko słuchać tak z życzliwością i miłością.
Ale też zwyczajnie, kiedy nawet nie mówi, to po prostu przyjść i usiąść i posiedzieć koło niego. Można mu też zaproponować, żebyście panowie coś razem zrobili, na przykład poszli gdzieś.
A jak on na przykład słucha muzyki, to go zapytać, a czego słuchasz?
Tak.
A jak gra w grę, to a co to za gra?
Właśnie.
Na czym ona polega? Tak, żeby się trochę mu pokazać, że interesuje nas to, co on robi. Mhm. Czym się on interesuje z kolei.
Tak, podążyć
za nim. Po troszku, pomalutku, małymi kroczkami, żeby broń Boże nie skopać tematu, żeby się nie rzucić na niego, że on teraz musi.
No bo zasadniczo nie chodzi nam o to, żeby, tak powiem w cudzysłowie, prześladować go, bo jeżeli jest introwertykiem i nie ma potrzeby mówienia tak dużo jak ten młodszy, to wszystko w porządku. Chodzi tylko o to, żeby nie było takiej sytuacji, że on w ogóle nie mówi. Więc tutaj potrzeba czasu na to i tak jak mówiłeś też, Bogdanie, zainteresowania się jego sprawami, podążania za nim, za jego tematami, być może właśnie zorganizowanie jakiegoś wyjścia, wycieczki, stworzenie takiej przestrzeni i czasu na to, żeby po prostu porozmawiać.
Bardzo Wam dziękuję za odpowiedź dla naszego słuchacza, dla Mariusza, który zadał tutaj pytanie o komunikację. Natomiast my teraz wracamy też do pewnego rodzaju komunikacji, która polega na uczeniu współpracy, która uczy takiego działania na rzecz dobra rodziny. To jest, jak już tutaj powiedzieliśmy, szkoła nauki pracy na rzecz dobra wspólnego. I to słowo praca może tutaj trochę jest za dużym słowem, bo myślę, że jeżeli ktoś ma taką postawę, to nie odbiera tego jako pracę, tylko jako coś naturalnego. Coś, co można powiedzieć, w jakiś sposób jest takim zapalnikiem do działania na rzecz dobra innych ludzi, do czego nie trzeba go namawiać, tylko on sam potrafi, patrzy w ten sposób na inne osoby, na sytuację, na rzeczywistość ogólnie, że to widzi. I to jest też, myślę, wypadkowa tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli nauka współpracy, dbałości o relacje i wrażliwości. To jest taki konglomerat, który zawiera w sobie wszystkie te cechy, te umiejętności. W związku z tym, oczywiście zanim dziecko dorośnie i zanim wyjdzie z rodziny i będzie i zabierze to w życie, to najpierw trzeba to dziecko w jakiś sposób nauczyć, czy przykładem, czy konkretną nauką pracy na rzecz dobra wspólnego wewnątrz rodziny.
No tak, i właśnie dlatego najpierw mówiliśmy o tym, jak nauczyć dziecko empatii, jak nawiązać z dzieckiem relacje, jak uczyć dziecko takiej zasady wzajemności i tego poczucia, że jesteśmy razem, że zależymy od siebie, że lubimy się.
Że jesteśmy drużyną.
Że jesteśmy drużyną, że się wspieramy, bo często to uczenie dzieci tego, żeby robiło coś na rzecz rodziny dziecka, ma takie walory tego, że trzeba to dziecko wyćwiczyć w posłuszeństwie. Czyli tak naprawdę gdzieś ja jestem rodzicem, więc ja wydaję polecenia, a ty to robisz, nie? I tutaj nie o to chodzi, żeby to dziecko było trochę tak jak w wojsku, że tak powiem. I też nie o to chodzi, żeby było jasne, że jeżeli nawet dziecko będzie robiło coś z poczucia tego, że chce być we wzajemności jakiejś, to że zawsze będzie robiło to z radością, bo umówmy się, że my też wykonujemy różne prace domowe dla dobra wspólnego, ale nie zawsze z radością i nie zawsze z przyjemnością. Natomiast gdzieś takie poczucie tego, że jesteśmy razem, że możemy się wesprzeć, że to jest ważne dla rodziny, że to jest jakiś obowiązek, który wykonuje po to, żeby innym było przyjemnie, na przykład sprzątanie czy pranie, żeby mieli czyste ubrania, czy gotowanie, żeby mieli smaczny obiad. To nie jest tak, że koniecznie akurat wszyscy kochają wycieranie kurzy. Natomiast warto jest sobie powiedzieć o tym, że uczenie tego dziecka właśnie przez wzgląd na relacje, wzajemność jest bardzo ważne, że kiedy to dziecko czuje, że ono może być razem z nami, że my jesteśmy mu za to wdzięczni, że umiemy powiedzieć dziecku, że dzięki tobie miałam dla siebie więcej czasu, dziękuję ci za to.
I to już kilkuletnie dziecko, które może na przykład wyjmować z pralki jakieś rzeczy, czy nie wiem, wieszać coś na przykład do wysuszenia, albo coś w tym rodzaju, na jakieś tego typu prace proste, które dziecko jest w stanie wykonać, tak? Bo to wtedy on traktuje jako zabawę i uczymy się właśnie tego, że coś dla siebie robimy. Ty wyjmij z pralki te skarpetki, majteczki, a ja pójdę zrobić ci na przykład tam jakiś deser czy coś, wiesz. To jest
Albo ty będziesz przynosić, a ja będę
albo
rozwieszać.
Albo ja będę rozwieszać, tak. I wtedy razem pracujemy.
I to się nazywa, jak pięknie rozwiesiliśmy, prawda? Tak, tak, to jest bardzo ważne, słuchajcie.
I teraz... bo tu, przepraszam, tylko jedno zdanie jeszcze do tego wrzucę, że kiedy uśmiechamy się życzliwie do dziecka i robimy tą wspólną pracę i rozmawiamy przy tym i możemy się nawet pośmiać, a coś sobie przy okazji opowiedzieć, to się okaże, że to ta praca domowa, jakaś tam sprzątanie czy jakieś pranie czy cokolwiek, może być też czymś dobrym, znaczy w sensie, że nie jest za karę, że my dziecko nie sprząta dlatego, że my go ukaraliśmy w ten sposób, tak?
No na pewno ważne jest bardzo to, żeby rodzic nie dawał dziecku zadań ponad miarę, ponad takich, które po prostu przekraczają jego możliwości rozwojowe. Natomiast bardzo ważne jest też to, że często rodzice nie mają takiego wyobrażenia, że skoro ja dorosły wiem, co należy zrobić, kiedy rzucam hasło posprzątaj pokój, to dziecko z całą pewnością wie, co to znaczy zrobić, co to znaczy posprzątać pokój. Tak. I czasami to jest tak, że rodzic mówi posprzątaj pokój, a dziecko po prostu no, według swojej koncepcji chodzi i nosi jedne rzeczy z kąta w drugi kąt,
no,
prawda?
Bo nie wie, co to znaczy. No, tak. Przepraszam, ale my dorośli czasami, jak kiedy słyszymy tego rodzaju prośbę, czy nie wiem, zrób zakupy na przykład. No, chciałbym teraz zapytać panów tutaj, którzy nas słuchają, ale niestety nie mogę. Co by zrobili, gdyby żona powiedziała, zrób zakupy? No i to znaczy, co mam zrobić, przepraszam.
Tak.
Nie wiem, buty mam sobie kupić?
Aha.
Nie wiem, olej do samochodu, co mam kupić? Grzebień czy chleb? To jest, trzeba sobie uświadomić, co my, jakie polecenie dziecku wydajemy, tak? Czego my od niego chcemy? Więc żeby dziecko się nie czuło dziwnie z takim poleceniem, to trzeba mu je nazwać, trzeba mu powiedzieć, o co my rozumiemy przez to, tak?
Tak, i to jest bardzo ważne, żeby dokładnie powiedzieć dziecku szczegółowo, na przykład włóż zabawki do skrzyni.
Na przykład, tak?
I wtedy dziecko wie, że po prostu wszystkie zabawki, które znajdzie, ma włożyć do skrzyni. Albo jeżeli mówimy na przykład dziecku, że ma zrobić coś bardziej skomplikowanego, tak jak na przykład pozmywanie naczyń, to musimy temu dziecku dokładnie pokazać.
I przez jakiś czas właśnie razem z tym dzieckiem to robić. Mhm. Żeby to znowu się zrobiła forma zabawy, przy okazji tłumaczenia, na przykład kiedy zmywamy naczynia, w jaki sposób zmywamy te naczynia. Nie mówię o wkładaniu do zmywarki, tylko takie ręczne zmywanie
kubeczków. Ale wkładanie kubeczków, do zmywarki wymaga też instrukcji.
No tak, ale to już jest wyższa szkoła jazdy, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem na przykład i zmywałem naczynia, to nie wiem dlaczego tak było, ale do każdego naczynia, na przykład do każdego kubka czy talerzy, czy na każdy talerzyk dawałem kilka kropel płynu do zmywania naczyń i tak potem, że tak powiem, gąbka czy szmatka, tak, wycierałem to, znaczy no, rozprowadzałem ten płyn w ciepłej wodzie, potem go spłukiwałem i wszystko było dobrze, pozmywane. Tylko byłem na wakacjach i ciotka zwróciła mi uwagę, że strasznie dużo tego płynu marnuje.
No właśnie, też o tym od razu pomyślałam.
Że wystarczy przecież kilka kropel na gąbkę i tą jedną gąbką można umyć wszystkie. I mając lat, nie pamiętam ile, 8, 7, dowiedziałem się, jak się zmywa naczynia.
No właśnie, i to, zobaczcie sobie, że to wcale nie jest oczywiste, prawda? Dla nas dorosłych pozmywać naczynia, to znaczy właśnie na tę gąbkę nakropić kilka kropel, jeżeli ręcznie zmywamy i w ten sposób można umyć naczynia, tak?
No bo jeżeli już mówiłaś o zmywarce, no to z kolei też do zmywarki trzeba umieć włożyć te, trzeba znać zasadę zmywarki, tak? Skąd woda leci, jak to płucze, że to jest z dołu do góry, w związku z tym kubki muszą być do góry dnem, a woda musi mieć dostęp do każdego miejsca, które do każdego talerza, czy do każdego kubka, czy garnka, czy czego tam, czy co tam włożymy, to musi mieć dostęp, więc to jest pewna zasada i tego też można się nauczyć.
Mm-hmm, tak. No i też bardzo ważne jest to, żeby właśnie dlatego też szczegółowo rozmawiać z dziećmi o tym, czego my byśmy od nich chcieli i jakiej pomocy, jakiego wsparcia, jakiej wzajemności.
Warto tutaj wykorzystać pewnego rodzaju naturalną cechę dzieci, że kiedy dzieci są małe, tak, to dla nich te sprzątanie z nami, zmywanie czy robienie różnych innych rzeczy jest atrakcją.
Tak.
To jest, one są, czują się wtedy ważne, potrzebne. No, to jest, jeśli uda nam się to wykorzystać i w naturalny sposób dziecko będzie w tym wzrastać, to potem również nie będzie stroiło jakichś wielkich mim i fochów, że będzie miało, nie wiem, wynieść śmieci czy pozmywać naczynia.
Kiedy w czasie mediacji rozmawiamy z rodzinami i często rodzice skarżą się, że dzieci nie chcą wspierać ich, nie chcą mieć żadnych obowiązków domowych, migają się przed tymi obowiązkami. No i wtedy wychodzi na jaw, że tak naprawdę no, nie mają dzieci zazwyczaj stałych obowiązków, a jeżeli mają stałe obowiązki, to są to obowiązki, które po prostu wyznaczyli im rodzice.
Jeszcze rodzice mówią, że ustalili z dziećmi.
Tak.
Że ustaliliśmy z dziećmi, na przykład z dzieckiem ustaliłem, że on będzie zmywał. Pytam się, na czym ustalenie polegało. No powiedzieliśmy mu, że ma zmywać. No to nie jest ustalenie, to jest polecenie. Warto jest usiąść z dzieckiem i podyskutować o tym. Powiedzieć, wyjaśnić sobie, na przykład usiąść z całą rodziną i wypisać na jakiejś kartce wszystko, co jest do zrobienia na potrzeby domu i rodziny, tak? Czyli praca zawodowa, szkoła, ale również zmywanie, sprzątanie, odkurzanie, robienie zakupów i tak dalej, żeby sobie wszyscy mogli zobaczyć, ile tego jest. I wtedy, jak się będziemy dzielić, na przykład możemy dziecko zapytać, a ty co byś z tego chciał robić? Co byś wziął z tego?
Tak, i żeby było jasne,
czy to możesz wziąć?
To jest ważne w przypadku szczególnie już nastolatków, bo często rodzice wdrażają dzieci do prac domowych, do prac na rzecz rodziny dopiero w tym wieku nastoletnim.
I
wtedy jest duży kłopot i nastolatki nie są tym zainteresowane. I rzeczywiście to jest taka sytuacja, że wielu nastolatków ma takie wyobrażenie, że to się samo robi po prostu. Zresztą wielu rodziców też ma takie przekonanie, że ja zrobię to za ciebie, a ty się tylko ucz. No i powiem, też to widzę z perspektywy szkoły, że jest wielu nastolatków, którzy, można by powiedzieć tak kolokwialnie, mają dwie lewe ręce, którzy tak naprawdę kompletnie nie wiedzą, jak na przykład przyszyć guzik, albo jak trzymać szczotkę, żeby pozamiatać, albo na przykład jak...
I on jeszcze celowo będzie udawał, że nie wie, jak to zrobić, bo będzie chciał się wymigać od tego.
No tak, może zawsze znaleźć jakiś sposób na to, żeby powiedzieć, no nie, ja tego nie potrafię, albo nie umiem, to jest dla mnie za ciężkie, nie wiem, jak to chwycić i tak dalej. Widziałem, słyszałem na własne oczy, więc cytuję z natury, można powiedzieć. Proszę Państwa, dzisiaj w Nocnych Światłach rozmawiamy w ramach cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. Beata i Bogdan Janowscy są z nami, pedagodzy i mediatorzy, to eksperci tego wieczora w Nocnych Światłach z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy tego cyklu. I za moment po piosence wracamy na ostatnie już minuty dzisiejszego spotkania. Jeżeli chcecie Państwo dodać swój komentarz, myśl, wątek, zadać pytanie, to zapraszam na Facebook profil Radio Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na to, co tutaj mamy nadzieję jeszcze przeczytamy przed końcem programu i co nas zainspiruje do podjęcia wątków, które dla Państwa są istotne. Wracamy za momencik, chwila przerwy na muzykę. Za 12 minut minie godzina pierwsza, niespełna kwadrans pozostał do końca tego wydania Nocnych Światów, w którym dzisiaj w ramach cyklu Bo tak nas wychowano podjęliśmy zagadnienie, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. O tym rozmawiam z ekspertami, którymi są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy cyklu Bo tak nas wychowano. Na Facebooku miejsce na Państwa twórczość, komentarze, wątki, pytania, myśli, tam zapraszamy. I już zerkam, co piszecie Państwo właśnie. Zbyszek takie pytanie stawia. Jak przeżywać tak zwane trudne emocje, czyli gniew, żal, pretensje, nienawiść w sposób konstruktywny?
Przede wszystkim, panie Zbyszku, nie można tych emocji wypierać. Emocje nie są ani dobre, ani złe, one po prostu są. Jeżeli one się pojawiają, to trzeba je uznać. Trzeba sobie powiedzieć, tak, czuję złość, tak, czuję wręcz nienawiść, tak. I teraz, kiedy damy sobie to, że tak powiem, poczuć, kiedy sobie powiemy, potrzebuję dla siebie czasu, potrzebuję się sobą teraz zająć, potrzebuję się sobą zaopiekować, no to wtedy łatwiej jest nam tą emocję przeżyć. Najgorzej, kiedy emocja złości na przykład kojarzy nam się z byciem złym człowiekiem i kiedy mówimy sobie, nie masz prawa, no to wtedy tak naprawdę to jest bardzo takie...
Bo też ważne jest, panie Zbyszku, co pan robi pod wpływem tych emocji.
Tak.
Bo jeżeli pan po prostu czuje taką emocję, no to ona jest. No i co? No jest po prostu i tyle. Natomiast jeżeli pan, nie wiem, mówi do kogoś jakoś z jakąś złością, nienawiścią, albo robi coś temu człowiekowi, no to wtedy już jest inna historia, tak?
I na pewno takie emocje pojawiają się zawsze, kiedy ktoś przekroczy nasze granice, kiedy czujemy się z tym niekomfortowo. No i ważne jest to, żeby w tej emocji złości nie podejmować działania.
Tak,
mieć tą świadomość
pod wpływem
tych emocji, tak. Ważne jest to, żeby najpierw dojść do równowagi takiej wewnętrznej, a później zastanowić się, że jednak warto jest temu człowiekowi, który gdzieś sprowokował nas do przeżywania tych emocji, czy był jakimś wyzwalaczem, powiedzmy, bo to my przeżywamy te emocje, warto jest mu powiedzieć o tym, że proszę cię, nie rób tego czy tamtego, czy ja się nie zgadzam na to, żebyś tak się tak robił, bo po prostu czuję, że wtedy przeżywam bardzo trudne, niewygodne emocje.
Kolejny wpis jest autorstwa Bogumiły. Pisze autorka w taki sposób. Co zrobić, jak dziecko, które jest już dorosłe, ale nadal mieszka z nami, większość czasu poza szkołą spędza w swoim pokoju, rozmawiając z kolegami lub grając, a z rodzicami zjada jedynie posiłki i czasem rzadko ogląda z nami serial.
Znaczy, no warto jest jednak mówić do tego dziecka, że ja potrzebuję tego kontaktu z tobą, że dla mnie to jest ważne, że pragnę, żebyś był częścią rodziny. No, wielu nastolatków w tej chwili alienuje się, rozmawia z kolegami wiele godzin na czacie, oni spędzają w ten sposób ze sobą czas. I teraz nie chodzi o to, żeby rywalizować o ten czas z tymi kolegami, bo bardzo ważne jest to, żeby dzieci uczyły się planowania swojego czasu i nie chodzi o to, żeby taki nastolatek nie miał całkiem, żeby go pozbawić autonomii. Natomiast no, rozmowa na ten temat, kiedy przewidujesz, że mógłbyś tą przestrzeń dla nas znaleźć i mówienie o tym, że jest to dla nas ważne, bo też z tego, co słyszę, to też rozumiem, że ten nastolatek również nie robi niczego na rzecz rodziny, że jednak jesteśmy jakimś systemem naczyń połączonych i że jest to dla nas przykre.
Ale też pani pisze, rzadko ogląda z nami serial, czyli jednak są takie chwile, kiedy
jest, jednak ogląda.
Czyli przede wszystkim nie jest wojującym nastolatkiem, tak? Mhm.
Może też warto zadbać o to, żeby te chwile, kiedy właśnie ogląda z nami serial, były jakieś przyjemne, tak, rodzinne, prawda?
No właśnie.
No, dobrze, że one są w ogóle.
Dobrze, że są. Czasem można o coś go zapytać. Tak jak wcześniej mówiłem, na przykład kiedy gra, albo muzyki słucha, albo nie wiem, coś tam, to zapytać go, albo jakiegoś kolegę czy koleżankę. No tak, ale tak nie, że musi odpowiedzieć, tylko tak, żeby poczuł, że my jesteśmy ciekawi tego, co on robi, gdzie i jak.
Albo tak jak w tamtym przypadku, zaproponować jakąś aktywność, albo która byłaby dla niego też
atrakcyjna,
prawda? I zrobić coś też dla niego, jako rodzina. Pokazać mu, że miło jest być razem.
No tak.
Zerkam ponownie na Facebook. Magdalena tym razem pisze tak. Wrócę jeszcze do stylu ambiwalentno-lękowego w przypadku rodzica. Jak wyjść z tego schematu postępowania wobec dziecka?
No, zdecydowanie trzeba po prostu najpierw przyjrzeć się temu, dlaczego ja to robię, prawda? Dlaczego ja w ten sposób się zachowuję? No bo ten lękowy styl przywiązania ambiwalentnego, no to po prostu jest, to jest ta moja niestabilność, tak? To, że ja w tej chwili przeżywam wygodne albo niewygodne emocje względem dziecka, bo przecież czasami, nie oszukujmy się, jesteśmy ludźmi i nasze dzieci czasami też no, wywołują w nas różne emocje, to jednak ja jestem dorosła i jak z tego wyjść, po prostu być człowiekiem, który mówi dziecku, kocham cię, choć w tym momencie czuję, że jestem zdenerwowana, tak? Chociaż w tym momencie nie podoba mi się to, co robisz. Natomiast no, ten komunikat taki kocham, nie kocham, no jest czymś, co po prostu powoduje, że to dziecko czuje się zdyskredytowane, czuje, że też odczuwa jakieś bardzo silne emocje, po prostu nie wie, czy jest przywiązane, czy jest niepotrzebne, czy jest kochane, czy jest niepotrzebne. No, jak z tego wyjść? Po prostu trzeba sobie uświadomić, że my mamy być jak skała, my jesteśmy rodzicami. Rodzic to jest ktoś, kto jest po prostu. Ale bez względu na to, czy to dziecko jest dzisiaj w dobrym nastroju, czy nie w dobrym nastroju, czy ja jestem chora, czy ja jestem zdrowa, to po prostu muszę być rodzicem, który jest bezpieczny.
Tak, to jest ważne. I też chcę powiedzieć, że tak jak poprzedni słuchacz, do którego, znaczy tam wcześniej odnosiliśmy się do słuchacza, że najważniejsze jest to, że pani rozpoznaje tą sytuację, tak? Że pani sobie zdaje sprawę z tego, co się dzieje, bo dzięki temu może pani coś z tym robić. No nie wiem, terapia czy jakieś inne działania, psychoedukacja na przykład. Najważniejsza jest świadomość tego, co się dzieje.
Mhm. po prostu ja wiem, że nasze życie czasami jest niespójne, jest chaotyczne, ale my jako rodzice mamy być opoką dla tych dzieci, więc no, ważne jest to, żebyśmy po prostu mieli małe istoty na nas patrzą i one budują swoje poczucie bezpieczeństwa na tym, jak my się zachowujemy. I teraz być może trzeba poszukać dla siebie też jakichś źródeł wsparcia, jakichś, kiedy sami czujemy się niepewnie, po to, żeby po prostu, no bo z pustego i Salomon nie naleje, tak? A my mamy, to trudne jest, tak? Kiedy sami nie czujemy się bezpiecznie, dawać poczucie bezpieczeństwa. No ale taka jest nasza rola, tak? Po prostu. Niestety, to bycie rodzicem jest bardzo zobowiązujące i tutaj nie ma, że tak powiem, litości. To tak człowiek dorosły, kiedy ma problemy emocjonalne, to idzie na terapię, idzie do lekarza, idzie do psychiatry, idzie do psychologa, szuka wsparcia w rodzinie. No, może szukać różnych źródeł po prostu wsparcia, ale bardzo ważne jest to, że musi po prostu złapać jakiś taki balans zdrowy po to, żeby nie krzywdzić swojego dziecka.
Zerkam po raz kolejny na Facebook, gdzie czytamy także doświadczenia Sławomira. Pisze autor w ten sposób. Ważne jest, by uczyć dzieci, że jesteśmy jedną drużyną. To, o czym tutaj mówiliśmy. I też to, że rodzice także mają prawo usiąść, odpocząć, wypić kawę, którą zrobią dzieci. Dzieci musimy nauczyć, że nie tylko rodzice usługują dzieciom. Chwalić bez względu na to, jakie jest zadanie wykonane, krytyka zniechęci dzieci do pomocy w domu. Mamy czwórkę dzieci i wszystkie obowiązki dzieci są ustalone wspólnie w centrum dowodzenia przy stole. I na ten wątek chciałbym zwrócić uwagę, mianowicie na koniec chcę was poprosić, byście rozwinęli ten wątek właśnie ustalania stałych obowiązków, czyli tego dowodzenia, to Sławomir pisał przy stole. No i to jest, myślę, dobre miejsce, bo to jest miejsce dialogu, stół, miejsce spotkania. Więc już mniejsza o miejsce, chociaż podkreślam, że ona naprawdę jest za przykładem Sławomira idąc naprawdę dobre, to bardziej o tym ustalaniu stałych obowiązków. Dlaczego i po co?
Bardzo ważne jest ustalanie stałych obowiązków przede wszystkim dlatego, że uczy to dzieci planowania sobie czasu. Bo jeżeli dziecko wie dokładnie, co ma do zrobienia którego dnia, to ono wie, że może sobie na przykład zrobić coś po przyjściu ze szkoły, a może sobie na przykład zrobić to wieczorem. Są też takie obowiązki, które na przykład robi się raz w tygodniu, więc ono może po prostu uczyć się, bo to jest też bardzo ważne, żeby uczyło się gospodarowania swoim czasem, żeby uczyło się też pewnej odpowiedzialności i tego, że no, warto jest czasami zrobić coś wcześniej, żeby później mieć, żeby mieć po prostu spokój, żeby mieć po prostu, żeby móc sobie wypocząć, czy robić po prostu to, czego ja sobie chcę w tym momencie. No i również warto jest też ustalać te stałe obowiązki w taki sposób, że rozmawiamy o pewnych też zależnościach, no bo wiadomo jest, że załóżmy jest dwoje dzieci, jednego zadaniem jest odkurzanie, a drugiego zadanie jest na przykład mycie podłogi na mokro. No i jest oczywiste, że trzeba najpierw odkurzyć, żeby potem ten drugi mógł na przykład umyć na przykład, tak? Albo na przykład są takie sytuacje, że na przykład dziecko odpowiada za zmywarkę. No i wiadomo jest, że jeżeli mają być na rano na przykład czyste naczynia, no to trzeba je po prostu wieczorem wstawić do zmywarki i wstawić zmywarkę, tak? A rano na przykład trzeba wyjąć. Więc są pewne takie działania, które są niezbędne, bo na przykład śmieci, które są niewyrzucone, szczególnie latem na przykład przez 3 dni, bardzo brzydko pachną. No więc to warto jest o tym z dziećmi rozmawiać, a też dlaczego też tak naprawdę te obowiązki stałe? Dlatego, że warto jest usiąść i porozmawiać, tak jak mówiłeś też, Bogdanie, o tym, że gdzieś jest ta ogromna lista. Jeszcze powiem o tej dużej liście. To jest bardzo ważne, dlatego że w większości, kiedy ustalamy z dziećmi, prosimy, proponujemy, żeby coś robiły na przykład na rzecz domu, to często jest tak, że dzieci mówią, a dlaczego ja? No i później, kiedy bierzemy tą dużą listę przy tym stole i wypisujemy najpierw, co komu przyjdzie do głowy, robimy taką burzę mózgów, co jest do zrobienia w domu, to dopiero wtedy często wszyscy, dorośli też, ale wszyscy widzimy, jak tego jest dużo. Jak dużo jest tych takich rzeczy, które robimy raz w miesiącu, jak na przykład płacenie rachunków, ale też takich, które robimy codziennie, na przykład zmywanie, prawda? I to są, czy powiedzmy...
Czy przygotowywanie posiłków.
Tak, na przykład, nie? Czy kupowanie chleba. I to jest po prostu, tego jest tak dużo, że wtedy łatwiej jest rozmawiać z dziećmi o tym, a co ty byś mógł wziąć na siebie? Co ty mógłbyś zrobić? I wtedy warto jest, żeby dziecko powiedziało o tym, jakie są jego preferencje, bo no nie każdy lubi na przykład odkurzać. Ktoś na przykład woli podlewać kwiatki na przykład, albo ktoś woli właśnie zapakować tą zmywarkę, a ktoś woli umyć coś ręcznie, a ktoś śmieci wyrzucić, a ktoś z psem wyjść na przykład. I teraz chodzi tak naprawdę o to, żeby to dziecko mogło też sobie wybrać to coś, ale też warto jest spotkać się za tydzień, czy wtedy, kiedy ustalimy i powiedzieć, no jak ci to idzie, a może wolisz coś innego, a może jeszcze coś innego na siebie weźmiesz, a w ogóle jak nam tak naprawdę to nowe przedsięwzięcie idzie. I też warto jest podziękować dzieciom i powiedzieć, słuchajcie, no dzięki tobie, dzięki temu, że ty się teraz tym zajmujesz, ja się już tym nie zajmuję, to mi schodzi z głowy, bo powiem, bardzo często takie sytuacje, jak na przykład sprzątanie, pilnowanie dzieci, jest bardzo stresujące i z naszego doświadczenia częściej to przypada w takiej jakby to dowodzenie przypada kobietom i często te matki, te kobiety są bardzo tym zmęczone, bo one mówią, ja po prostu chodzę za każdym i każdemu mówię, żeby on zrobił i słyszę zaraz na przykład i one tak naprawdę są tym wyczerpane. Bardzo często jest tak, że w końcu już mówi, dobra, to już przestanę gadać, to już zacznę robić. Potem mają ogromne poczucie krzywdy, pretensji i w tych rodzinach tak naprawdę nie źle się dzieje, bo po prostu wszyscy mają do wszystkich zwyczajnie żal, więc tutaj warto jest...
Chciałbym jeszcze dwie rzeczy wrzucić do tego, trochę jakby moim zdaniem bardzo istotne w tym wszystkim, mianowicie a widzę, że się czas kończy audycji, więc dlatego chciałem, żeby one jednak żeby to jednak wybrzmiało. Po pierwsze, żeby rodzice nauczyli się szanować plany swoich dzieci. Bo bardzo często spotykamy się z tym, że rodzic wpada do pokoju i mówi, masz tam zrobić to czy tamto. Teraz, już! A dziecko właśnie jest na słuchawkach ze swoimi kolegami, nie wiem, rozmawiają, grają w coś i tak dalej. No i tak naprawdę kompromitujemy to dziecko przed tymi kolegami i nie dziwmy się, że ono wtedy jest opryskliwe, wręcz chamskie na przykład, bo on ma kibiców. Tam są świadkowie tego wszystkiego, więc on nie może wyjść na takiego lebiegę, co to mamusia wpada i on się mamusi boi. Więc miejmy to na uwadze, to po pierwsze. Czyli jeżeli on na przykład robi coś, to możemy wejść i zapytać, słuchaj, kiedy będziesz miał chwilę, żebyśmy mogli tam to czy tamto, prawda? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, że często rodziny planują, znaczy rodzice planują jakieś większe sprzątanie, na przykład raz na dwa tygodnie, czy raz na tydzień, że cały dom wtedy ma błyszczeć i w planach rodziców to jest cała sobota, gdzie są myte podłogi, odkurzane, no wszystko jest robione, okna nawet myte i tak dalej. I te dzieci mają to robić. Tylko my uważamy, dorośli, że lepiej jest, jak przyjdziemy i zrobimy to za jednym zamachem, a oni niekoniecznie. Bo oni mogą mieć po pierwsze inne plany, a po drugie łatwiej jest młodym ludziom robić coś małymi kroczkami. Znaczy w takich, jakby to powiedzieć, no, małe odcinki, no. Że nie próbujmy wpompować w nich takiego przekonania, że to jest najlepszym rozwiązaniem jest się za to rano zabrać o 6 i do 18 już będziemy wolni, będziemy mieli wtedy wolny weekend, resztę weekendu. No nie, to my tak możemy uważać, bo my jesteśmy inaczej skonstruowani i inne potrzeby mamy. Młodzi ludzie mają kompletnie inaczej poustawiane w głowie, jak to ma wyglądać.
I teraz wracając do początku audycji o tym, jak rozmawialiśmy, jak uczyć dziecko empatii, to tak naprawdę te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, te wszystkie zachowania nie mają miejsca, kiedy tak naprawdę od początku rozmawiamy o naszych, o naszych potrzebach.
Czyli zacznijmy, jak dziecko jest małe.
Ale też rozmawiajmy o naszych potrzebach, o potrzebach rodziny. Bo wiecie, też myślę sobie, że czasami lepsze jest wrogiem dobrego i czasami w rodzinie na przykład bardzo jest dużo awantury o porządki, ale powiem tak, że o porządki w mieszkaniach, które są czyste. I czasami naprawdę nie warto sobie psuć relacji o papier jakiś, czy o trzy paprochy. I myślę sobie, że tutaj też bardzo ważne jest to, żeby czasami więcej poświęcić czasu na relacje niż na jakieś takie na przykład kompulsywne sprzątanie. Bo sprzątanie jest ważne.
I niech to będzie puentą dzisiejszego spotkania naszego, które poświęciliśmy w ramach cyklu, bo tak nas wychowano, zagadnieniu, jak zachęcić dzieci do współpracy oraz wzbudzić w nich wrażliwość i poczucie dbałości o relacje. W Nocnych Światłach tym razem naszymi ekspertami byli Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, współtwórcy tego cyklu. Dziękuję Ci serdecznie, Beato.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc Państwu.
Bogdanie, również serdecznie dzięki.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję także Państwu. Dziękuję za uwagę i wspólnie spędzone minione 2 godziny. Dziękuję za wszystkie wpisy, które Państwo zamieściliście na Facebooku, na profilu Radia Plus, tam gdzie zawsze pod pierwszym postem od góry. I zapraszam do Nocnych Światów od poniedziałku do czwartku. To znaczy, że spotkamy się dopiero po weekendowej przerwie. Poniedziałek tuż po 23. O 23 właśnie zaczynamy. 2 godziny program trwa. Można nas słuchać na częstotliwościach lokalnych Radio Plus w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Zakończyliśmy 1576 wydanie Nocnych Świateł. Zapraszam na poniedziałkowe. W cyklu Ludzie Boga tym razem rozmawiać będziemy o najbardziej wpływowej kobiecie w dziejach. Gośćmi programu będą autorzy książki Maryja, biografia, Grzegorz Górny, dziennikarz, publicysta, autor książek i filmów dokumentalnych oraz Janusz Rosikoń, fotograf, dziennikarz, redaktor i wydawca. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.